Naszym gościem jest pan dr Robert Derewenda, historyk, dyrektor Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Serdecznie witam, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
193 lata temu, wieczorem 29 listopada 1830 roku, w Warszawie wybuchło powstanie listopadowe. Panie dyrektorze, dlaczego Królestwo Polskie tak bardzo zawiodło swoich poddanych, że już po 15 latach od jego powołania dochodzi do tak dramatycznych wydarzenia jak noc listopadowa?
Bo to nie była Polska. To było Królestwo Polskie, ale to nie była Rzeczpospolita na miarę narodu polskiego. Ta Rzeczpospolita nie odrodziła się. Wiemy, że Napoleon jednak przegrał wojnę z Rosją. I to Królestwo Polskie nawet w granicach było mniejsze niż Księstwo Warszawskie, bo przecież pozbawiono nas Wielkopolski. W związku z tym granice były zupełnie przypadkowe tego Królestwa Polskiego. Co więcej, mimo tego, że był Sejm Królestwa Polskiego, mimo tego, że szkolnictwo, administracja była w języku polskim, zresztą podobnie w tym czasie było na tak zwanych ziemiach zabranych, czyli na wschód od Bugu, to jednak car łamał konstytucję. To tak jakbyśmy chcieli połączyć, nie wiem, współcześnie Polskę z Rosją, na przykład pod wspólnym, nie wiem, przewodnictwem prezydenta Rosji Władimira Putina. To jest po prostu niewyobrażalne współcześnie. Tak samo i wtedy było niewyobrażalne. Brutalność wielkiego księcia Konstantego, brata cara Aleksandra, który był bardzo brutalny w stosunku do Wojska Polskiego, gdzie choćby wprowadzono kary cielesne, coś czego Wojsko Polskie nie znało. To było nie do przyjęcia. Zachowanie Nowosilcowa na przykład, czy w ogóle wobec choćby, nie wiem, polskich studentów na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie za napisanie wiwat Konstytucja 3 maja rozpoczęto śledztwo, a potem wiemy, że odbywały się procesy. No to wszystko były zachowania, czy w ogóle działania tajnej policji carskiej. To były zachowania i działania nie do przyjęcia dla Polaków. Powstało, czy zawiązało się sprzysiężenie podchorążych, to byli młodzi oficerowie, którzy nie chcieli wielkiego księcia Konstantego jako swojego dowódcę i chcieli wojny wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej. To powstanie listopadowe pokazało de facto, że sprawa polska nie została uregulowana na Kongresie Wiedeńskim, że Polacy będą walczyli o pełnię swoich praw, będą walczyli o przywrócenie, odtworzenie Rzeczypospolitej i o pełną suwerenność, że nie godzą się z tym, aby królem Polski był car Rosji, no bo tak de facto ta kongresówka, to Królestwo Polskie zostało utworzone, że królem Polski miał być każdorazowo car Rosji.
Przez 10 miesięcy 140 tysięcy żołnierzy prowadziło bój z najsilniejszą potęgą militarną Europy, odnosząc w niej poważne, ale właśnie, czy wykorzystane sukcesy, panie dyrektorze?
Wiele wskazuje na to, że powstanie listopadowe można było wygrać. O tym pisał pan profesor Łojek. Powiem, Wojsko Królestwa Polskiego było doskonale przygotowane. Wielu oficerów miało doświadczenie ze sobą kampanii napoleońskiej. Nie można tylko porównywać małego Królestwa Polskiego do wielkiej Rosji, dlatego że Rosja nie mogła wszystkich sił rzucić przeciwko wojsku Królestwa Polskiego. Co więcej, mieliśmy jeszcze Staropolski Okręg Przemysłowy, mieliśmy zdolności do wzmocnienia polskiej artylerii i sprawnego prowadzenia właśnie bitew, ale tak jak zauważamy, no niestety te pierwsze zwycięstwa nie zostały dostatecznie wykorzystane, dlatego że liczono na to, że z carem będzie można się dogadać, że te bitwy być może pokażą carowi, że trzeba się w jakiś sposób łączyć. Ale car nie chciał rozmawiać, tak jak dzisiaj, prawda? No możemy też powiedzieć, że otóż Ukraina udowodniła, że się obroniła przed Rosją i teraz oto oczekujemy od Rosji czy od Władimira Putina, żeby podjął rozmowy z Ukrainą. Nie widać takiej inicjatywy i wtedy też takiej inicjatywy nie było. Po prostu car nie chciał rozmawiać z buntownikami. Ostatecznie doszło do tego, że w końcu stycznia 1831 roku po paru pierwszych miesiącach powstania Sejm Królestwa Polskiego pod wpływem w dużej mierze ludności Warszawy zdetronizował cara. No i wtedy doszło już do otwartej wojny polsko-rosyjskiej, no bo to było de facto wypowiedzenie wojny Rosji. Ale początkowo dyktatorzy powstania liczyli na to, że z carem będzie można się dogadać. To w ogóle dramat powstania listopadowego, że dowódcy powstania nie wierzyli w zwycięstwo tego powstania. Zupełnie odwrotnie będzie, mimo że było doskonale przygotowane wojsko Królestwa Polskiego. W powstaniu styczniowym później będzie inna sytuacja, to znaczy, że dowódcy partii powstańczych będą wierzyli w zwycięstwo, tylko nie będzie wojska, bo to wojsko po powstaniu listopadowym będzie zlikwidowane. Na pewno to powstanie wiele nas kosztowało. Czyli skutki były tragiczne, dlatego że przede wszystkim rozpoczęto rusyfikację ziem zabranych. Tam wprowadzono język rosyjski do administracji, do szkół. Zlikwidowano odrębność, można by powiedzieć, ustrojową, bo jeszcze obowiązywało choćby dawne prawo na tamtych ziemiach. Wreszcie pozbawiono majątków kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzin szlacheckich. Część z nich wywieziono daleko w głąb na Syberię. Rozpoczęto likwidację kościoła grecko-katolickiego na ziemiach zabranych, więc najbardziej, najdotkliwiej, można by powiedzieć, jeśli chodzi o rusyfikację, to dotknęło po powstaniu listopadowym tak zwane ziemie zabrane, czyli Wilno, Krzemieniec, no te ziemie na wschód od Kongresówki. Natomiast również Kongresówka przeżyła rzeczywiście upadek tego powstania, bo z jednej strony elity, które opuściły kraj, albo zostały zesłane na Sybir, albo tak zwana wielka emigracja, około 12 tysięcy Polaków, którzy udali się na zachód, głównie do Francji, tam się przeniosło życie kulturowe czy kulturalne, życie polityczne Polski, ale również rusyfikacja tych ziem w jakiś sposób, no nie, zastąpienie województw departamentami, wprowadzanie w miejsce złotówki rubla, zlikwidowanie pewnej odrębności ustrojowej Królestwa Polskiego, czyli zniesienie konstytucji, wprowadzenie statutu organicznego, wreszcie likwidacja Wojska Polskiego, likwidacja Sejmu Polskiego, wprowadzenie armii rosyjskiej na te ziemię, zresztą na nasz koszt. Więc koszt był rzeczywiście bardzo poważny, ale z drugiej strony jednak zarówno powstanie listopadowe, jak potem przede wszystkim styczniowe, to są wolne akty narodu polskiego. To jest bardzo istotne, choćby z tego punktu widzenia, że w powstanie angażowali się również Polacy z innych zaborów, na przykład z Wielkopolski. I jest to o tyle istotne, że ten naród, mimo że nie ma polskiej państwowości, dojrzewa przez cały wiek XIX. Dojrzewa w tym aspekcie, że dojrzewa kwestia społeczna, czyli tego, że narodu nie tworzą już tylko, można powiedzieć, nie tworzy tylko szlachta. Tworzą różne warstwy społeczne. Wreszcie, że ten naród opowiada się za odtworzeniem Rzeczypospolitej ze wszystkich zaborów, że nie jest w stanie przyjąć jakichś przypadkowych granic typu Kongresówka i że stawia na wolną, suwerenną Polskę. Ta kwestia nieustannie dawała o sobie znać właśnie w tych powstaniach, czy to w listopadowym, czy potem w kolejnych powstaniach. No najbardziej znane jest oczywiście powstanie styczniowe, ale będzie również mniejsze powstanie w Wielkopolsce w czasie Wiosny Ludów chociażby, czy powstanie krakowskie w roku 1846, więc będą te otwarte akty narodu polskiego, czy potem rewolucja 1905 roku, które doprowadzą nas ostatecznie do wywalczenia niepodległości w roku 1918. Więc powstanie listopadowe otwiera tą właśnie walkę w powstaniach XIX-wiecznych o Polskę, którą wywalczymy dopiero niestety po I wojnie światowej.
Tak, spoglądając na powstanie listopadowe, analizując jego przebieg, ta analiza stanowi taką bardzo dobrą lekcję na dzisiaj. Tą zasadniczą kwestią jest tutaj odpowiedź na pytanie, czy tak zwani zwykli ludzie są w stanie zmieniać bieg historii.
Myślę, że tak. Myślę, że w ogóle jak patrzymy na Polskę czy Polaków w wieku XIX, to proszę zwrócić uwagę, że zasadniczo poza tym okresem Królestwa Polskiego między Kongresem Wiedeńskim a powstaniem listopadowym, trudno mówić o państwowości polskiej w XIX wieku, bo po prostu tego państwa nie było. ale jednak Polacy, czyli de facto jednostki, brały odpowiedzialność za naród, który nie miał swojego państwa w różnych aspektach. W aspektach rozwoju kultury, piśmiennictwa, mamy tutaj polskich wieszczów, to jest czas rozwoju choćby właśnie polskiej literatury, ale również w muzyce, również rozwój pod tym aspektem. No tu mamy najsłynniejsze nazwiska Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. Jeśli chodzi o muzykę, no to mamy oczywiście Chopina, ale również w innych aspektach, choćby muzealnym, jak na przykład księżna Czartoryska, która tworzy pierwsze na ziemiach polskich muzeum w Puławach. I przecież nie było to muzeum utworzone przez państwo polskie, bo de facto tego państwa polskiego nie było na początku wieku XIX, bo to jeszcze przed nawet księstwem warszawskim, ale właśnie prywatna fundacja i zbieranie polskich pamiątek narodowych, które chcemy zabezpieczyć dla potomnych, bo czujemy się odpowiedzialni jako obywatele, jako mieszkańcy, jako naród, czujemy się odpowiedzialni za naszą wspólnotę narodową. To dobry przykład dla trudnych czasów, w jaki sposób każdy z nas może wziąć odpowiedzialność w swoim środowisku za losy naszego narodu, za naszą kulturę, za naszą niepodległość.
Pan dr Robert Derwenda, historyk, dyrektor Lubelskiego Działu Instytutu Pamięci Narodowej, naszym gościem. Panie dyrektorze, serdecznie dziękuję za spotkanie, rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia, z Bogiem.
Z Panem Bogiem.